otwórzmy drugą Księgę Królewską i przeczytamy sobie fragment z drugiego rozdziału. Druga Księga Królewska, drugi rozdział i przeczytamy od pierwszego wiersza. Kilkanaście wierszy przeczytamy, żeby mieć taki kontekst tego wydarzenia, o którym chciałbym powiedzieć. Druga Księga Królewska, drugi rozdział od pierwszego wiersza. A gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal i rzekł Eliasz do Elizeusza: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do Betelu. Lecz Elizeusz odpowiedział: jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I stąpili do Betelu. A wtedy wyszli uczniowie proroccy, którzy byli w Betelu, do Elizeusza i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział: ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz: Elizeuszu, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie do Jerycha. Lecz on odpowiedział: jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I weszli do Jerycha. Wtedy przystąpili do Elizeusza uczniowie proroccy, którzy byli w Jerychu, i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział: ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie nad Jordan. Lecz ten odpowiedział: jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I poszli obaj. A poszło też 50 spośród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na uboczu z dala, oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim wodę. A ta rozstąpiła się w jedną i drugą stronę. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział: proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 twojego ducha. A on odpowiedział: o trudną rzecz poprosiłeś, lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni ci się to, a jeśli nie, to się nie spełni. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś, widząc to, zawołał: ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico. I już go nie zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, uderzył nim wodę i rzekł: gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył wodę, rozstąpiła się ona w jedną i drugą stronę i Elizeusz przeszedł. A gdy to zobaczyli sprzeciwka uczniowie proroccy z Jerycha, rzekli: duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie i pokłonili mu się aż do ziemi. Mamy tutaj w 14 wierszu zapisaną taką dość, możemy powiedzieć, specyficzną modlitwę, tak? Bo to, co wypowiada tutaj Elizeusz, to jest swego rodzaju modlitwa, bo on zwraca się do Boga. Tylko w taki dość specyficzny sposób, tak jakby rzucał takie wezwanie do Boga, tak? Gdzie jesteś, Boże? On mówi tutaj: gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Innymi słowy, wzywa Boga, żeby Bóg uczynił coś, co on, albo przyznał się do czegoś, co on zamierzał uczynić. I widzimy, że no, wykonuje z tym płaszczem coś, co wcześniej wykonał Eliasz. W 8 wierszu czytamy, że Eliasz, kiedy przechodził wcześniej przez Jordan, to tym płaszczem uderzył w wodę, ona się rozstąpiła i przeszli po dnie tej rzeki na drugą stronę. Praktyczne były niektóre te umiejętności prorockie, prawda? Dzisiaj nie trzeba byłoby stać w korkach, człowiek by podjechał nad Wisłę, wychylił się przez okno, trzepnął płaszczem wodę i przejechał sobie po prostu na drugą stronę. No, w każdym bądź razie Elizeusz chciał to samo. Zrobił taki test jakby, prawda? Czy to, czego sobie życzył, czy się stało, czy nie. Prosił o ducha Eliasza i no, trudno było odczuć tego ducha pewnie, tak? Więc no, musiał coś zrobić, jakiś test, tak? Czy ten duch jest, czy tego ducha nie ma. No i wybrał taki dość oczywisty test, skoro Eliasz przed chwilą uczynił cud, bo to był oczywisty i taki bardzo spektakularny cud, no to Elizeusz sobie prawdopodobnie pomyślał, to ja też zrobię coś takiego. Jeśli ten duch Eliasza jest na mnie, to powinno zadziałać. I żeby wyraźnie podkreślić, o co chodzi, tak, że to nie jest jego jakieś widzimisię, że to nie jest to, że on teraz ma jakieś moce nadzwyczajne, tylko że to on cały czas miał świadomość, że to jest Bóg, tak, który działał przez Eliasza. On oczywiście tu mówi o duchu Eliasza, ale to no, z całego kontekstu widzimy, że on wiedział, że to nie Eliasz był kimś szczególnym sam w sobie, że miał jakąś swoją moc, tak? Że to Bóg, który stał za Eliaszem, powodował, że Eliasz mógł dokonywać takich czynów. Dlatego tutaj wzywa właśnie tego Boga w tej modlitwie i mówi: Boże, przyznaj się do tego, co ja chcę uczynić. Tak? Potwierdź to, co ja teraz chcę zrobić. Przyznaj się do mnie jako do swojego sługi. Po prostu. Czyli jest to takie wezwanie do Boga w sytuacji, kiedy Elizeusz chce, żeby Bóg wyraźnie położył swoją pieczęć na tym, co on zamierza zrobić. Żeby go potwierdził. Przed nim samym, ale też i no, przed ludźmi, którzy byli tam zgromadzeni, przed tymi uczniami prorockimi, którzy na to wszystko patrzyli. I żeby oni też zobaczyli, że Bóg jest jego sługą. Więc ta modlitwa jest swego rodzaju wezwaniem, tak? Gdzie jest Bóg Eliasza? No, można by tu wstawić inne postacie z Biblii i wiemy, że tak często w Starym Testamencie ludzie mówili. Bóg Eliasza tutaj, tak? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, tak? Czyli odnosili się do Boga, który czynił wielkie rzeczy w życiu pewnych postaci biblijnych, pewnych postaci z historii Izraela. No i teraz to pytanie, tak? To ta modlitwa była taką prośbą, wezwaniem o pokaz Bożej mocy. Żeby Bóg pokazał swoją moc. Żeby Bóg się przyznał. Żeby Bóg postawił swoją pieczęć. Natomiast no, to jest taka dość odważna modlitwa, prawda? Stanął i powiedział, gdzie jest Bóg Izraela? Gdzie jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba? Gdzie jest Bóg Eliasza? To wręcz można powiedzieć taka trochę na granicy, tak? Bo on nawet nie zawołał: Boże, Eliasza, pokaż się, tylko gdzie jest, tak? Tak jakby rzucał wyzwanie Bogu, żeby Bóg zademonstrował tą swoją siłę. Gdzie jest Bóg Eliasza? I no, żeby coś takiego zrobić, to no, on musiał mieć dość solidne podstawy tego. I dlatego przeczytaliśmy od początku tą historię, te fakty, które doprowadziły do tego momentu, bo widzimy w tym, że Elizeusz miał bardzo solidną podstawę, żeby w ten sposób do Boga wołać. I szczerze mówiąc, wierzę, że to jest przykład dla nas, że my też możemy w pewnych sytuacjach tak do Boga wołać. Po prostu. Gdzie jest Bóg Elizeusza? Tak? Gdzie jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba? W sensie, niech pokaże swoją moc. Ale to nie jest magiczne zaklęcie. Tak? To nie jest jakaś formułka, którą my możemy wygłosić i wtedy Bóg na pewno pokaże swoją moc, bo nie będzie miał wyjścia. Tak jak z dżinem, tak? Jak potrzemy tą lampę, to tam dżin wychodzi i chce czy nie chce, życzenia musi spełniać. To nie o to chodzi. Gdzie jest Bóg, który może pokazać swoją moc tak, jak pokazał to w życiu? Eliasza, Elizeusza, Abrahama, Izaaka, Dawida i wielu, wielu innych. Więc zobaczmy, jakie podstawy miał Elizeusz, żeby w ten sposób do Boga wołać. Przede wszystkim Elizeusz doskonale wiedział, kim jest i kim ma być. Czytamy pod koniec pierwszej Księgi Królewskiej w 19 rozdziale o tym, jak został Elizeusz powołany na proroka. W 19 rozdziale od 19 wiersza pierwszej Księgi Królewskiej czytamy, że Eliasz znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Znowu ten płaszcz, tak? Ten płaszcz się wszędzie tam pałęta w tych historiach. Także widzimy, że Elizeusz był przywiązany do tego płaszcza od początku swojego powołania. nie wiem, czy to był ten sam płaszcz, czy Eliasz zmieniał płaszcze, czy miał ten jeden taki cały czas, ale płaszcz Eliasza odgrywał rolę tutaj. No i czytamy, że on opuścił woły, pobiegł za Eliaszem, bo najwyraźniej Eliasz uczynił to tak, że narzucił ten płaszcz na niego, tak, i poszedł. Czytamy, że Elizeusz opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i powiedział: pozwól mi pocałować ojca i matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział: idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Czyli ja cię powołałem dla jakiejś konkretnej służby. Ja mam jakiś konkretny cel dla ciebie, Elizeuszu. Więc wrócił do niego, wziąwszy parę wołów, zarżnął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. Elizeusz został powołany i on wiedział, że ma być prorokiem. Służył Eliaszowi, dopóki ten był na ziemi, i kiedy dowiedział się, że Eliasz ma być wzięty, nie wiemy jak się dowiedział, nie wiemy skąd się dowiedział, ale z całej tej historii widzimy, że Bóg powiedział. Zresztą nie tylko jemu, ale innym prorokom też to objawił. Elizeusz wiedział, że on teraz ma zająć miejsce Eliasza. On wiedział, czego Bóg od niego oczekuje. Wiedział, jaka jest Boża wola dla niego w tym momencie. Może nie wiedział, jak długo to będzie, gdzie to będzie, co dokładnie będzie miał robić, ale wiedział, że został powołany, że Bóg go przeznaczył na proroka i teraz, kiedy Eliasza ma zabraknąć, on ma zająć jego miejsce. Tak? Tak jak Eliasz wcześniej powiedział: po cóż ci to uczyniłem? No po to, żebyś usługiwał mi, a potem zajął moje miejsce. Więc Elizeusz dokładnie wiedział, kim ma być i co ma robić. Wiedział też, po drugie, czego potrzebuje, żeby robić to, co ma robić. Stąd to jego pytanie, czy ta prośba, o której czytamy w 9 i w 10 wierszu. Kiedy no był z tym Eliaszem już za Jordanem, to Eliasz spytał się: proś, 9 to jest wiersz, proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział: proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 twojego ducha. Szczerze mówiąc, nie wiem, skąd tłumaczom się wzięło te 2/3, bo tam dosłownie w tekście hebrajskim jest 2 części, albo dwie, no może stąd się wzięły, że 2 części w sensie z 3 części, ale to, wiecie, 2 części mogły być z 4 części, mogły być z 5 części, więc to jest taka tutaj trochę taka dziwna interpretacja. Najprostszym znaczeniem jest podwójna część twojego ducha. No, dużo tłumaczeń tak to oddaje, bo tak jest w języku hebrajskim. 2 części, w sensie podwójna, dwojaka, tak? Część. Więc słuchajcie, Elizeusz nie był skromny, chociaż 2/3. Nie, on mówi: podwójna część. 2 razy część twojego ducha. Nie wiemy, dlaczego 2 razy. Cóż, może wiedział, że potrzebuje 2 razy tyle tego ducha, żeby robić to, co ma zrobić, tak? Niekoniecznie to musiało być związane z tym, że on chciał robić większe rzeczy, 2 razy większe rzeczy niż Eliasz. Może po prostu wiedział, że potrzebuje 2 razy więcej Bożej pomocy niż Eliasz potrzebował. Trudno w to wniknąć, jak kiedyś spotkamy się z Elizeuszem, to się spytamy: Elizeuszu, dlaczego 2 części? Dlaczego nie 3? A dlaczego nie po prostu całego tego twojego ducha i wystarczyłoby, tak? Kiedyś się dowiemy. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy pamiętali o tym, żeby się spytać, bo to jest jedna z takich rzeczy, które no, są ciekawe po prostu. Ale to, co jest ważne, że Elizeusz wiedział, że on potrzebuje ducha Eliasza, tak? I znowu widzimy z kontekstu, że on wiedział, że to nie chodzi o jakąś siłę, którą Eliasz ma mu cudownie przekazać, tak? Że tu chodzi o ducha, którego Eliasz otrzymał od Boga. Ducha, którego Eliasz miał. O Bożą moc, którą miał Eliasz. Ale Elizeusz wiedział, że on tego potrzebuje. I Elizeusz wiedział. Mi się zawsze mylą czasami. I co, śmieszne, że powiem, a potem nie jestem pewien, którego imienia użyłem. W każdym bądź razie Elizeusz wiedział, czego potrzebuje. A Eliasz odpowiedział mu: o trudną rzecz poprosiłeś. Znowu, dokładnie tam w tekście jest: uczyniłeś bardzo trudnym swoją prośbę. Wybrałeś bardzo trudną drogę do uzyskania tego, co chcesz. I cóż, można to też rozumieć, że chodzi o samo uzyskanie tego ducha, a może chodziło w ogóle o całą służbę. Tak? Że jeśli chcesz według mojego ducha tego, co ja dostałem, to nie czeka cię lekkie zadanie. Po prostu. W każdym bądź razie mówi tutaj Eliasz, że jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełnić się to, jeśli nie, to się nie spełni. No, może się nam wydawać, że to było takie, o, też mi trudność, tak? No jak idą razem i miał zobaczyć, że był wzięty, no to za problem, żeby zobaczył. Natomiast czytamy później, że jakiś rydwan ognisty, tak, konie ogniste ich oddzieliło od siebie, więc należy przypuszczać, że to widowisko, ten moment zabrania był dość taki, wiecie, dramatyczny, spektakularny i może nawet przerażający. Pamiętacie, co się działo z Saulem z Tarsu, jak Boża światłość go oświeciła? Pamiętacie, co się działo z ludźmi, kiedy anioł przed nimi stawał? Tak? Często ludzie po prostu padali na twarz, nie byli w stanie znieść tego blasku. No, tu ewidentnie nie było to aż tak straszne, że Elizeusz nie mógłby patrzeć, ale jednak musiało być to niezwykłe widowisko. Wyobraźcie sobie, że nagle jakieś ogniste konie, tak, rydwan koło was się pojawiają, bo oni szli z Eliaszem, rozmawiali i nagle czytamy, że to ich oddzieliło. Jakby wjechało między nich, tak, zabrało Eliasza, więc on mógł po prostu się przerazić. Mógł paść na ziemię przerażony i nie zobaczyć tego. Ale czytamy w 12 wierszu, że Elizeusz zaś widząc to zawołał, czyli wytrwał, zobaczył, spełnił ten warunek, który mu postawił Eliasz. A przede wszystkim to, co czytaliśmy w pierwszych wierszach tego rozdziału, to, że Elizeusz był zdeterminowany, żeby uzyskać od Eliasza to, co było mu potrzebne. Czyli on wiedział, kim on jest i jakie ma zadanie do wykonania od Boga. Wiedział, czego potrzebuje, że potrzebuje tej mocy, którą Eliasz miał. I wiedział, że zrobi wszystko, żeby uzyskać to, czego potrzebuje. Eliasz go próbował zniechęcić parę razy. Zostań tutaj, tak, ja tam pójdę. Nie dało się. Tak? Przypiął się, tak, jak rzep psiego ogona się przyczepił i uczepił i po prostu nic nie było w stanie go zniechęcić. Dlaczego? Dlatego, że był żądny sensacji jakiejś czy czegoś? Nie. Po prostu Elizeusz wiedział, że Eliasz ma być zabrany i zamierzał do końca wykorzystać szansę, żeby być z Eliaszem, a potem, jeśli można, to dostać to, co jest potrzebne, żeby on dalej mógł tą służbę kontynuować. On miał przygotowaną odpowiedź. Eliasz, proś, co mam ci dać? Eliasz mówi, nie wiem, zastanowię się. Od razu. Dwie części twojego ducha. Podwójną porcję twojego ducha. To, co masz, to ja tego potrzebuję. Więc Elizeusz wiedział, czego Bóg od niego oczekuje, wiedział, jaka jest Boża wola, co ma zrobić w tym momencie, wiedział, kim jest, kim ma być, wiedział, co jest potrzebne do tego, żeby to wykonać i wiedział, że zrobił wszystko, co było można, żeby otrzymać to, co potrzebuje od Boga. Czyli miał taką naprawdę solidną, betonową podstawę, żeby kiedy stanął nad tym Jordanem, zawołać, gdzie jesteś, Boże? Skoro dałeś mi przejść do tego momentu, wiem, czego ode mnie oczekujesz, wiem, czego potrzebuję do tego i wiem, że zrobiłem wszystko, co jest w mojej mocy, to teraz ty pokaż swoją moc we mnie. Po prostu. I Bóg przyznał się do tego wezwania. Bóg zaprezentował swoją moc. Czytaliśmy, że również gdy on uderzył wodę, rozstąpiła się ona w jedną i w drugą stronę i Elizeusz przeszedł. Wrażenie było takie, że gdy zobaczyli to sprzeciwka uczniowie prorocy z Jerycha, rzekli: duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie i pokłonili mu się aż do ziemi. Bóg przyznał się w bardzo spektakularny sposób do tego, do tej prośby, do tego wezwania Elizeusza. I bracia i siostry, to jest wzór dla nas, tak? Jeśli jesteś w sytuacji, kiedy wiesz, co jest Bożą wolą, kiedy wiesz, czego Bóg od ciebie teraz oczekuje, wiesz, czego potrzebujesz, prosiłeś o to Boga, prosisz o to Boga, wiesz, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś zrobić, żeby przygotować się do tego, czy podjąć słuszną decyzję, czy dojść do tej sytuacji, to nie ma nic złego w tym, jeśli będziesz w podobny sposób wołał do Boga. Boże, gdzie jesteś? Nie w sensie, gdzie jesteś, Boże, chyba cię nie ma, tylko pokaż się, tak? Gdzie jest Bóg Eliasza? Gdzie jest Bóg Elizeusza? Można sobie pewnie dopasować postać w zależności od potrzeby, jaką mamy i historii, w której brała udział, ale taka jest idea. Gdzie jest Bóg tych bohaterów Biblii? Boże, pokaż swoją moc. I Bóg chętnie odpowiada pozytywnie na takie modlitwy w takiej sytuacji, bo chwała idzie dla Niego. A wie i widzi, że tobie naprawdę na tym zależy. Bóg czasami zmusza jakby ludzi do tego, żeby się napocili nad czymś, żeby oni sami zrozumieli, czy tak naprawdę im na czymś zależy. Tak jak Elizeusz tutaj. On się nałaził za tym Eliaszem, tak? Wytrzymał to doświadczenie z tymi ognistymi wozami. Trzymał się go kurczowo, bo mu zależało na tym, żeby nie puścić Eliasza, zanim nie dostanie tego, co było potrzebne. To trochę tak, jak w Ewangelii Mateusza. Ostatnio czytaliśmy o tym odcinaniu rąk i wyłupianiu oczu, tak? Ostatnią niedzielę. Radykalne posunięcia, żeby pozbyć się grzechu. Radykalne, żeby zobaczyć, czy naprawdę ci zależy na tym, żeby się pozbyć grzechu. Wiecie, nasz problem jest bardzo częsty tutaj tego typu, że my mówimy, że coś byśmy chcieli, albo mówimy, że czegoś byśmy nie chcieli, ale po naszych czynach widać, że my tak naprawdę to jest okej, no byłoby lepiej, ale jak nie, no to trudno, no. Bogu czasami zależy na tym, żebyśmy my sami pokazali, że naprawdę nam na czymś zależy. I dlatego nie daje rzeczy czasami tak łatwo. Czeka, aż my się trochę napocimy po prostu. Aż pokażemy, włożymy wysiłek w to. I wtedy, kiedy już włożymy ten wysiłek, kiedy się napocimy, kiedy zrobimy wszystko, co możemy, i wiemy, że to jest słuszne. I będziemy wołać, gdzie jest Bóg? Bo ja zrobiłem wszystko. I Bóg się przyzna. Bo chwała idzie tu dla Niego. Tylko pytanie jest, czy nam zależy. Tak? Ja wiem po sobie, że często są sytuacje, kiedy wydaje mi się, wyobrażam sobie, że byłoby fajnie, gdyby było tak i tak. A może nawet coś tam zrobię w tym kierunku. Ale tak szczerze mówiąc, to się nie spocę za bardzo. Tak, trochę wysiłku, no żeby nie było, że mi nie zależy, tak? Ale żeby się tak spocić, to no niekoniecznie. I wtedy, no nie bardzo mam podstawę, żeby wołać, gdzie jest Bóg Izraela? Tak? A gdzie ty jesteś? A co ty zrobiłeś? Czy doszedłeś do kresu tego, co mogłeś zrobić? Czy ci zależy? Elizeuszowi zależało. Więc mógł zawołać, gdzie jest Pan Bóg Eliasza. I był tuż obok niego. I pokazał, że jest. Więc jeśli ci zależy, jeśli jesteś gotów, żeby się spocić w czymś, żeby coś uzyskać, a nie tylko mówisz, że ci zależy, to możesz się tak modlić. Masz podstawę, żeby w ten sposób wołać do Boga, a Bóg się do tego przyzna. Amen.